ja tylko przypomnę, że Państwo mogą słuchać Radia Wnet dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Mam nadzieję, że są tam Państwo razem z nami, tak jak z nami w Kurierze w samo południe jest pani redaktor Maria Przełomiec. Dzień dobry.
No, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak jest to, no jest bardzo wskazane, bo jesteśmy dużo po czasie. Spóźniliśmy się na ten przystanek, za co bardzo serdecznie panią redaktor przepraszam i od razu...
Ale rozmowa z panem profesorem była bardzo ciekawa.
No to dziękujemy, pozdrowię pana profesora. Może do jednego wątku nawet nawiążemy, ale teraz sprawa międzynarodowa, czyli... śmierć Aleksieja Nawalnego, zamordowanie go w kolonii karnej. No i pytanie, co to oznacza dla rosyjskiej opozycji? To jedno pytanie i od razu drugie, co to mówi o reżimie Władimira Putina, o momencie, w którym ten reżim się znalazł?
Co to oznacza dla rosyjskiej opozycji? No to oznacza, że został zamordowany. Chyba to mogę zaryzykować to stwierdzenie, że został zamordowany najbardziej rozpoznawalny opozycjonista rosyjski i najbardziej popularny opozycjonista rosyjski. Dlatego, że przypomnijmy, prozachodnia opozycja nie cieszy się specjalną sympatią w Rosji. Liberalna, liberalno-demokratyczna prozachodnia opozycja nie cieszy się. Natomiast, tak jak powiedziałam, Nawalny był rozpoznawalny i Nawalny znaczy mniej głosił hasła jakiejś demokratyzacji, okcydalizacji Rosji, a bardziej hasła walki z korupcją, walki z reżimem, który jego zdaniem niszczył państwo. A ponieważ no, korupcja wydaje mi się, że dotyka większość mieszkańców Federacji Rosyjskiej, w związku z tym jego działalność była popularna. On był, tak jak powiedziałam, dosyć rozpoznawalny, jak na, w ogóle zaskakująco dobrze, jak na opozycjonistę. Przypomnijmy, że w 2013 roku Nawalny startował w wyborach na mera Moskwy i zajął wtedy drugie miejsce. Miał ponad 28% poparcia. No, to jest naprawdę rekordowy wynik. A co to oznacza dla Putina? Ja myślę, że troszeczkę z tą popularnością, rozpoznawalnością Nawalnego jest związana śmierć opozycjonisty. Dlatego, że to chyba był jedyny opozycjonista, którego Putin mógł się obawiać. Ja wiem, że w tej chwili mówimy raczej o takich scenariuszach typu kompletnie science fiction, ale przecież kilkakrotnie już było wspomniane w różnych komentarzach, niewykluczony był jakiś przewrót pałacowy w Rosji, jeżeli ludziom wpływowym, jeżeli rosyjskim elitom zacznie zagrażać, właściwie ich majątkom przede wszystkim, zacznie zagrażać bardzo intensywnie Władimir Putin. No mówiono, że no być może właśnie wtedy dojdzie do jakiegoś przewrotu pałacowego i Nawalny z całą pewnością zostanie wypuszczony z więzienia i no, mógł odegrać tutaj jakąś większą rolę ewentualnie w tej przyszłej Rosji. Tak jak powiedziałam, to jest kompletne political fiction, ale ja nie wiem, co się czai w głowach autokraty i nie wiem, na ile Władimir Putin brał taki scenariusz pod uwagę.
Teraz jest tak, że tego, no być może były też takie spekulacje, chyba raczej rzeczywiście kompletne science fiction, że to była jakaś osoba, Aleksiej Nawalny, wewnątrz Kremla, który mógł być szykowany, legendowany na następcę. To okazało się nieprawdziwe, bo nikt, kto jest legendowany, potem nie umiera w czasie spaceru w kolonii karnej.
No, albo właśnie umiera.
Albo właśnie umiera. Pytanie, kto go też legendował, bo to był polityk, który miał chyba najlepsze kontakty w Berlinie, w Niemczech. To tam była baza, która, do której często Aleksiej Nawalny się odwoływał, do której często wracał. Zresztą niedawno w Monachium wystąpiła żona, wdowa po Aleksieju Nawalnym.
No, trudno się dziwić, że wystąpiła wdowa po Aleksieju Nawalnym, dlatego że przypomnijmy, że śmierć Nawalnego nastąpiła dokładnie w tym momencie, kiedy w Monachium trwała coroczna konferencja bezpieczeństwa, więc to było zupełnie logiczne, że wdowa po Aleksieju Nawalnym wystąpi na tej konferencji. Ja myślę, że w ogóle Zachód bardzo tęsknił za kimś, kto nie tylko za tę opozycją właśnie taką prodemokratyczną, bardzo słabą i tak powiedziałam mało popularną w Rosji, ale za kimś, kto mógłby być przeciwwagą dla Putina. I taką przeciwwagą mógł być Nawalny. Myślę, że również dlatego Niemcy na niego stawiały i rzeczywiście były te kontakty bliskie, chociaż przypomnę, że Nawalny również odwiedził Polskę, odwiedził Warszawę. W Niemczech natomiast leczył się po tym słynnym zatruciu nowiczokiem. Pamiętajmy, to nastąpiło w 20 roku, w styczniu 21. Wrócił, mimo ostrzeżeń wrócił do Rosji. Został natychmiast na lotnisku aresztowany.
I trafił do kolonii karnej. Teraz jest taki plan, że może wokół wdowy. Trochę tak jak wokół pani Cichanouskiej. To nie jest wdową, no ale jej mąż jest przetrzymywany, jest uwięziony przez reżim. Tym razem Aleksandra Łukaszenki, to ona stała się symbolem opozycji, no może nie całej, no ale istotnej części opozycji białoruskiej. Podobna sytuacja może być w przypadku opozycji rosyjskiej.
No, żona Nawalnego, oczywiście teraz nie wypowiadała się, ale jeszcze niedawno zarzekała się, że ona nie pójdzie drogą pani Tichanowskiej. Natomiast w tej chwili, znaczy, poza tym przypomnijmy, że na przykład już taki koło siebie gromadzi, tylko to trudno powiedzieć, że to jest ruch ludzi, córka innego zamordowanego przez Putina polityka, czyli Borysa Niemcowa. Są tutaj na Zachodzie, są siły, które rzeczywiście jakieś takie opozycyjne, które starają się w jakiś sposób zjednoczyć. Natomiast no, trudno mi w tej chwili, naprawdę nie zaryzykowałabym twierdzenia, że to się stanie szybko i będzie miało jakiś znaczący wpływ na to, co się dzieje w Rosji. Tak jak mówię, no na razie wdowa po Aleksieju Nawalnym mówi, że nie pójdzie śladami pani Tichanowskiej.
No to mniej więcej wiemy, co to oznacza dla opozycji, ale to jest tak, że bez Nawalnego ta opozycja, no wcześniej jeszcze Niemcowa, chociaż to inna historia, zupełnie inna droga życiowa dwóch polityków, z innych momentów startowali, no ale jeden i drugi swego czasu był liderem istotnej części opozycji rosyjskiej, teraz ta opozycja jest ośrocona.
Wie pan, to ona zawsze była podzielona. Czy ona jest osierocona? No, osierocony jest ten ruch, dosyć mocny ruch, czyli ta Fundacja Walki z Korupcją, który stworzył Aleksiej Nawalny i który działał również po jego zamknięciu w więzieniu. Tylko, że pozostała część rosyjskiej opozycji tak naprawdę nie przepadała za Nawalnym. W związku z tym trudno, właściwie zawsze to, czy wezwania, apele Nawalnego różniły się od tych wezwań i apeli pozostałej części opozycji i tam miłości między nimi nie było. Także opozycja już była podzielona. Gdyby rzeczywiście była zjednoczona i Nawalny był jej liderem, tak, to można było powiedzieć, że została pozbawiona głowy. W tej chwili Putin pozbył się potencjalnego zagrożenia. Co to oznacza dalej? Zobaczymy. No, znowu, na pewno. To będzie w dużej mierze zależało od reakcji Zachodu, niestety. I znowu ja chcę przypomnieć, że w 2021 roku prezydent Biden ostrzegł, że śmierć Nawalnego w więzieniu będzie miała niszczycielskie konsekwencje dla Putina. I teraz pytanie, co to mają oznaczać te niszczycielskie konsekwencje. Niestety, dotychczasowe doświadczenie uczy nas, że Zachód bardzo dużo mówi, bardzo dużo krzyczy, no to celują w tym Niemcy, a bardzo mało robi. Czekajmy, co będzie dalej. Dzisiaj pani Nawalna spotyka się z ministrami spraw zagranicznych w Brukseli państw unijnych. No, mówi się, że zostanie przyjęty 13 pakiet sankcji. Zobaczymy, chociaż ten 13 pakiet to nie jest jakaś wielka rzecz, bo między innymi tam jest oczywiście embargo na rosyjskie diamenty, czemu bardzo długo sprzeciwiała się Holandia. I oczywiście Węgry. Natomiast no, to są sankcje, które zostaną dodatkowo nałożone na tam kilkaset osób i firm, ale raczej dużego wpływu podejrzewam, że troszeczkę, jeżeli w końcu wprowadzą to embargo na diamenty, no to troszeczkę się zuboży portfel Władimira Putina, ale tutaj naprawdę powinny być jakieś bardzo zdecydowane działania, no przede wszystkim na polu ukraińskim. Pieniądze, broń dla Ukrainy. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na śmierć Aleksieja Nawalnego. Chociaż nie wiem, czy jemu by się podobała.
To jeszcze właśnie, to tutaj zróbmy dygresję, bo pani redaktor, naszym gościem Maria Przełomiec, nie może się odbyć w Polsce debata nad zamordowaniem Aleksieja Nawalnego bez tego, żeby każdy się odniósł, kim właściwie był Aleksiej Nawalny. To jakaś nasza polska tradycja od tych kilku dni w polskiej debacie publicznej, zdania od Adnasza do Kajfasza, od tego, że to niemalże szczery liberał i takiej Rosji z Nawalnym byśmy chcieli, z nią moglibyśmy mieć bliskie relacje, nawet po stwierdzeniu, że niewiele to był człowiek lepszy de facto od Putina, od trochę mniej skorumpowany i trochę ładniejszy, przystojniejszy wielkoruski imperialista. Kim był Aleksiej Nawalny?
Myślę, że był rosyjskim patriotą. Po prostu. Imperialista. Znaczy myślę, że gdyby Nawalny był na miejscu Putina, nie byłoby wojny, przerwałby wojnę na Ukrainie. Rosja byłaby inna, miałaby pewnie lepsze stosunki z Zachodem. Nawalnemu chyba bardziej zależałoby na współobywatelach, a mniej na wielkiej Rosji, ale nie oszukujmy się, no, to słynne powiedzenie Nawalnego, że Krym to nie kanapka. On się potem oczywiście z tego wycofał, już siedząc w więzieniu, już się wycofał i stwierdził, że Krym jednak powinien należeć do Ukrainy. Czy swego czasu jego krytyka autokefalii ukraińskiej cerkwi prawosławnej, no, świadczą o tym, że on... No, był rosyjskim patriotą i ja bym, no, nie robiła mu z tego zarzutu. Troszeczkę, przepraszam bardzo, nasze interesy, myślę, o Polsce i o Rosji się różnią. Szczególnie jeżeli idzie o kwestie Europy Wschodniej. I obawiam się, że tutaj porozumienia między nami nigdy nie będzie.
To pani redaktor, wróćmy na koniec naszej rozmowy o reakcję Zachodu, bo tak jak już powiedzieliśmy, to zabójstwo przypadło na czas, kiedy odbywa się być może najważniejsza, a na pewno jedna z najważniejszych konferencji międzynarodowych skupionych na bezpieczeństwie, czyli szczyty w Monachium. Jakie stamtąd płyną sygnały? Jak Zachód radzi sobie w drugim roku wojny na Ukrainie? Jak Zachód dalej chce tą wojnę rozgrywać? Padła tam odpowiedź? Radosław Sikorski miał ciekawe wystąpienie jak na tego polityka, bo dość ostro zwrócił się do Stanów Zjednoczonych, mówiąc, że jeżeli Stany nie przyjmą pakietu pomocy dla Ukrainy, to nie tylko, że pogrążą sam Kijów, ale same dla siebie spowodują, no, łańcuch reakcyjny zdarzeń, które trudno przewidzieć, bo sojusznicy Stanów będą musieli sami zacząć dbać o własne bezpieczeństwo.
No to prawda, tutaj minister Sikorski akurat miał rację, bo podejrzewam, że temu, co się dzieje na Ukrainie, przyglądają się również Azjatycy, partnerzy azjatyccy, sojusznicy Stanów Zjednoczonych i pewnie będą wyciągać daleko idące wnioski, jakby ewentualnie zachowały się Stany Zjednoczone, jeżeli na przykład Chiny zaatakowałyby Tajwan. Więc tutaj się zgadzam z Radosławem Sikorskim, że to jest bardzo ważne i że ważne jest to również dla Stanów Zjednoczonych. Konferencja się zakończyła wczoraj, prawdę powiedziawszy, no, uczcili minutą ciszy Aleksieja Nawalnego. Natomiast, no tak, były apele, trzeba wzmocnić Ukrainę, trzeba, ale takie apele to my, przepraszam bardzo, słyszymy niestety od 2 lat. Były pytania o to, jakie szanse, że Ukraina dostanie zaproszenie do NATO w lipcu w Waszyngtonie. Odpowiedzi były wymijające, a niektórzy wręcz twierdzili, że owszem, dostanie, jak się skończy wojna. Więc no, dzisiaj przeczytałam między innymi artykuł w Komersancie, czyli oficjalnym dzienniku rosyjskim, który napisał, że właściwie przez 60 lat nic się nie zmieniło. 60 lat temu była pierwsza konferencja w Monachium i wtedy Niemcy rozmawiały ze Stanami Zjednoczonymi, jak powstrzymać ZSRR. A teraz Unia Europejska rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi, jak powstrzymać Rosję.
I to jest pewien komentarz. Popłynęły, bo czytałem takie sprawozdanie w języku polskim niemieckiej prasy, co jaki dziennik, jaki korespondent, jakie wnioski z tej konferencji wysnuł. Były różne, ale raczej pesymistyczne. Były dość rozbieżne.
Dokładnie tak. To ale oboje pesymizm, żeśmy czytali to samo.
Tak, ale pesymizm przeważał, że Europa jest i zmęczona, i bezradna, a szerzej, Zachód jest i zmęczony, i bezradny. Nie ma pomysłu, co z tą wojną wojną dalej zrobić? Czy tam ktokolwiek, jakikolwiek przywódca miał taki entuzjazm w sobie, pokazał energię, że wie, co dalej zrobić, wie, jak tą wojnę skutecznie i zwycięsko dla Zachodu zakończyć?
To tego nikt nie wie, ale prawda jest jedna. To, co powiedział minister Sikorski, że bez pomocy Zachodu Ukraina jest na przegranej pozycji. Przy czym bez pomocy Zachodu oczywiście, jeżeli chodzi o broń i o finanse. Natomiast tu jest jeszcze jedna rzecz, która również wpływa na sytuację na froncie, na którą Zachód nie ma wpływu. To jest kwestia mobilizacji. To jest kwestia tego, że Ukrainie brakuje żołnierzy. Czy Europa jest bezradna? Nie, Europa jest leniwa. Europa chce być bezradna. Przepraszam bardzo, ale naprawdę potencjał jest większy na pewno niż Rosji. Ale jak to było, przepraszam, panowie mogliby mieć i no oni nie chcą chcieć.
To już na koniec tego, co mogliby mieć, a nie chcą chcieć. Nie taktowne pytanie, ale myślę, że wiele sobie zadaje pani redaktor. Co dalej ze studiem Wschód?
Sama chciałabym to wiedzieć. No to sytuacja jest dosyć dziwna, dlatego że ja w dalszym ciągu jestem na etacie, w dalszym ciągu dostaję pensję, dostaję pieniądze z telewizji i żadnej odpowiedzi na to, co dalej ze studiem Wschód. Chociaż może jest jedna jaskółka, dlatego że w sobotę Panorama Telewizyjna poprosiła mnie o komentarz do zdobycia Awdijewki.
I to jest może, że mimo tego zamieszania coś pozostanie stałego w mediach. Maria Przełomiec była naszym...
Wolałabym, żeby było nudnie i nic nie było stałego i żeby Studio Wschód nie było potrzebne, naprawdę.
Na to pani redaktor liczyć nie może. Maria Przełomiec była naszym gościem. Dziękuję bardzo pani redaktor za rozmowę.
Dziękuję bardzo, no i życzę mimo wszystko miłego popołudnia.
Bo popołudnie za chwilę rozpoczniemy razem z Elżbietą Jerzym Mazolami, ale zanim to nastąpi, to serwis informacyjny. W studio już jest Jakub Duszek, a ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. To był Kurier Samopołudnie, który został zrealizowany tylko dzięki wsparciu i zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Do usłyszenia.